Jedna osoba została ranna w wypadku na S8C w Łódzkiem. Fakty o drugiej zaczniemy od ostrzeżenia dla kierowców. Wojna handlowa stała się faktem. Tak meksykańskie media komentują decyzję Donalda Trumpa o wprowadzeniu ceł na ten kraj. Później policzymy dni do wiosny. W faktach sprawdzaliśmy, które ptaki oprócz jaskółek zwiastują tę porę roku. Uwaga kierowcy, na łódzkim odcinku S8 między węzłami Wieruszów i Kępno ciężarówka zderzyła się z dostawczakiem. W tym zdarzeniu jedna osoba została ranna. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Wrocławia. Utrudnienia mogą potrwać co najmniej 2 godziny. Prezydent Donald Trump zdecydował o wprowadzeniu 25% ceł na meksykańskie towary. Decyzja amerykańskiego prezydenta spotkała się z negatywnymi reakcjami w mediach Ameryki Łacińskiej. Pomimo starań prezydenta Meksyku Claudii Sheinbaum, zapowiedzi Trumpa stały się faktem. Grozi to negatywnymi skutkami dla meksykańskiej gospodarki. Najbardziej odczuwalne mogą być w rolnictwie i przemyśle motoryzacyjnym. Ponadto wprowadzenie ceł stawia pod znakiem zapytania umowę o wolnym handlu między Meksykiem, USA i Kanadą z 2018 roku, renegocjowaną w 2020, co mogłoby mieć dalekosiężne konsekwencje dla meksykańskiej gospodarki. Izrael daje Hamasowi kilka dni na zgodę na przedłużenie rozejmu w Strefie Gazy, grożąc zwiększeniem presji, w tym odcięciem dostaw energii. Rząd Izraela ostrzega, że jeżeli Hamas nie zaakceptuje porozumienia, zostaną podjęte dalsze kroki. Szef izraelskiego MSZ Gideon Saar oskarża Hamas o grabienie pomocy humanitarnej i stawia warunki negocjacji drugiej fazy rozejmu, w tym uwolnienie zakładników i demilitaryzację Strefy Gazy. Przypomnijmy, że po wygaśnięciu pierwszej fazy rozejmu Izrael zablokował transporty do Gazy. Hamas odrzuca żądania Izraela, uznając je za niepodlegające dyskusji. Raport sejsmologiczny ma przeważyć szale na korzyść Bełchatowa jako lokalizacji dla drugiej polskiej elektrowni jądrowej. Taką ekspertyzę zleciła spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Prezes firmy Jacek Kaczorowski podkreśla, że tylko bełchatowska lokalizacja ma tak dokładną i bogatą dokumentację geologiczną.
Konkretne działania od strony politycznej i od strony takiej technologicznej, eksperckiej.
Zleciliśmy tę ekspertyzę, pracujemy nad tą ekspertyzą, mówię, w zakresie sejsmiki, a cała reszta będzie wynikiem analizy dokumentacji, które posiadamy, dokumentacji geologicznych, hydrogeologicznych, nie mówiąc o dokumentacjach środowiskowych. Trudno sobie znaleźć gdziekolwiek w Polsce lepiej udokumentowany geologicznie rejon.
Politycy, podejmując decyzje, muszą mieć liczby i te liczby w tej chwili analizują. Tak na dobrą sprawę jesteśmy na końcu podejmowania decyzji i druga rzecz to są kwestie lokalizacji. A więc po pierwsze opłacalność, po drugie z czyich środków, a po trzecie gdzie. I ponieważ w Polsce wskazuje się co najmniej 2 miejsca w tej chwili, no to chcemy pokazać, że Bełchatów może być dalej sercem energetycznym Polski, jest do tego świetnie przygotowany.
Usłyszała dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka, która rozmawiała także z europosłem Dariuszem Jońskim. Jak mogłaby wyglądać elektrownia atomowa w Bełchatowie, ma zostać pokazane na kongresie Od węgla do atomu Bełchatów w przyszłości, który zaplanowano na 28 marca.
Cieszą nas takie fakty.
Często słyszy się, że jedna jaskółka wiosny nie czyni. A co z pozostałymi ptakami? Bo te już od kilku dni widać i słychać na niebie, mówił Adam Pietrzak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.
Można usłyszeć żurawie, charakterystyczny dźwięk wydawany przez te ptaki, czyli klangor. Słychać gęganie gęsi, które całymi kluczami wracają z zimowisk tutaj do Polski ze względu na nadchodzącą wiosnę. Pewnie za chwilę będzie też słychać charakterystyczne pochukiwanie sów, bo w marzec to okres godowy sów.
A jakie ptaki są dla nas zwiastunem wiosny?
No, bociany, wiadomo.
A widział pan już bociany?
Jeszcze nie, ale podobno są, tak?
Podobno chodzą po polskich łąkach bociany, ale u nas mamy gniazda takie, bo mieszkamy na wsi, także...
Żurawie, dzikie gęsi.
To już jest.
Żurawie już słychać, prawda?
Tak, słychać i nawet bardzo lecą, nie? Jak nawet w nocy kracze, to wszystko...
Usłyszał nasz reporter Piotr Bułakowski. Do wiosny 15 dni. Kto już nie może się doczekać? Dajcie znać na adres fakty@rmf.fm. A teraz w faktach rozmowa o wstrzymaniu pomocy wojskowej dla Ukrainy przez USA. Tomasz Terlikowski rozmawiał ze swoim gościem, wiceministrem cyfryzacji z Polski 2050, Michałem Gramatyką.
Panie ministrze, jesteśmy w głębokiej czarnej dziurze.
Na to wygląda.
na to wygląda. Bo podsumujmy, co się wydarzyło. Prezydent i wiceprezydent Stanów Zjednoczonych poniżają na oczach świata prezydenta Ukrainy, który walczy o swoją wolność. Potem zapewniają, że Putin chce pokoju, a Zełenski tego pokoju nie chce. Potem słyszymy, że Trump chce znieść sankcje wobec Rosji, uruchomić Nord Stream 2, a na koniec dowiadujemy się, że Zełenski chce wojny, więc trzeba mu zabrać pomoc wojskową. Ukrainie trzeba zabrać, nie prezydentowi.
No tak, jeszcze dodałbym do tego wpis Ilona Muska, że powinni opuścić NATO, Amerykanie. To oczywiście nie jest takie proste, bo tam potrzeba 2/3 głosów w Senacie, czyli przekonania na dzisiaj 13 demokratycznych senatorów.
Pewnie jakiejś części republikańskich również.
Tak. No, mam nadzieję, że nigdy taka decyzja nie zostanie podjęta. No i pytanie, gdzie my powinniśmy, na jakich pozycjach my, Polska, powinniśmy stać w tej sytuacji?
Na jakiej powinniśmy stać, panie ministrze? Pan jest ministrem tego rządu, więc na czym powinniśmy stać?
Póki co obowiązuje to, co mówił Hexet w Warszawie, czyli że nie ma planów wycofywania amerykańskich żołnierzy z terytorium Polski. To jest joint venture z polskim przemysłem w dziedzinie produkcji zbrojeniowej. Pytanie, co znowu wymyśli Donald Trump?
No właśnie, bo póki co obowiązuje, ale my wiemy, że Hexet też mówił w wielu miejscach, to nie ja decyduję Donald Trump. No, może się obudzić Donald Trump i powiedzieć: Polska? Zmieniłem zdanie.
Taka jest specyfika amerykańskiego ustroju, że on w zasadzie ma jednego w tym momencie decydenta, czyli Donalda Trumpa.
Ale zawsze był Deep State, który coś chronił.
No to widzimy, co się dzieje. Myślę, że Marco Rubio to się musi za głowę chwytać, no bo przecież przez całe swoje polityczne życie był na mocno antyrosyjskich pozycjach, a nagle dochodzi do jakiegoś błyskawicznego zbliżenia na linii Waszyngton-Moskwa i dużo bardziej prawdopodobna jest dzisiaj współpraca amerykańskiego prezydenta z Władimirem Putinem niż na przykład z Unią Europejską.
Dobrze, ale panie ministrze, to znaczy co, porzućcie nadzieję, którzy tu wchodzicie, by zacytować Dantego? To znaczy mamy scenariusze złe jako Polska, albo bardzo złe?
No, oby nie. To jeszcze widzę nadzieję w Unii Europejskiej.
A ja jestem ciekawy, czym pan widzi nadzieję?
No, mam nadzieję,
na
że...
Na razie Unia Europejska te tweety produkuje, wypowiada się, no owszem, mocno mówi, tylko amunicji nie ma, żeby dać Ukrainie.
Tak, natomiast Unia Europejska ma duże zdolności produkcyjne i mam nadzieję, że w końcu europejscy liderzy podejmą decyzję, żeby iść bardziej szlakiem wytyczonym przez Polskę, czyli inwestować w przemysł zbrojeniowy. Okej, ale my wydajemy dość dużo na zbrojenie, na kwestie bezpieczeństwa. Na pewno w naszym interesie jest zabezpieczenie wschodniej flanki NATO. Na pewno w naszym interesie jest bardzo ścisła współpraca z krajami.
Czyli liczy pan na to, panie ministrze, że Europejczycy w końcu przestaną gadać i zaczną robić. No dobrze, ale mamy w Unii Europejskiej również premiera Fico, który mówi: żadnych dogadywań się bez nas nie będzie, ma być trans dla nas. Mamy premiera Orbana, który mówi: Trump ma rację, to Zełenski nie chce wojny. Nie ma takiej prostego wyjścia.
Obyśmy jeszcze za chwilę nie mieli pani prezydent Le Pen, bo wtedy sytuacja się naprawdę skomplikuje. I to dzisiaj wszystko, co możemy powiedzieć, jest wróżeniem z fusów, zważywszy na nieprzewidywalność strony amerykańskiej.
A może powinniśmy uwierzyć w to, co mówi Donald Trump? Tylko Ameryka, dogadanie się z Rosją, odwrócony Nixon. No i efekt jest taki, że Ukraina i państwa bałtyckie już zostały oddane Rosji. Jeszcze nie de jure, ale niemal de facto. A Polska zobaczymy, za co się jej uda przehandlować.
I dealować z agresorem, który ma za nic umowy międzynarodowe, które sam podpisuje.
Ale Trump to robi.
Dmitrij Miedwiediew podpisał traktat o granicy rosyjsko-ukraińskiej.
To nie jest pytanie do mnie, to jest pytanie do Donalda Trumpa. Jeżeli umiecie go przekonać, żeby on powiedział, że to jednak Putin jest oszustem i kłamcą i on zaczął tę wojnę, okej, ale na razie nikomu się to nie udało.
No, mam nadzieję, to są fakty. Myślę, że w Polsce nikt nie ma wątpliwości, kto zaczął tę wojnę, bo jesteśmy na tyle blisko, że po prostu to widać.
No tak, ale prezydent Stanów Zjednoczonych podejmuje decyzję nie na podstawie faktów, a nas interesuje, co z tego wynika dla Polski. Więc pytanie, czy my rzeczywiście jako Polska mamy się na kim oprzeć? Jeśli Hexet mówi jedno, ale Trump może powiedzieć w każdej chwili co innego, no to nie wiem, czy Stany Zjednoczone są tym oparciem. Jeśli Europa mocne deklaracje składa, po czym mówi, że się i tak nie dogadała, no to pytanie, czy Europa jest tym miejscem?
Na pewno w naszym interesie jest wspieranie Ukrainy, bo ta niemal milionowa armia, która tam walczy, walczy również w interesie Polski, walczy w interesie całej Europy.
Żołnierze polscy powinni trafić na Ukrainę?
Nie ma takiej możliwości dzisiaj, nie ma takich planów.
A powinniśmy prowadzić pobór? No bo jeśli mamy budować swoją silną armię, to może obowiązkowy pobór?
Myślę, że podejmowanie emocjonalnie takich decyzji jest niewłaściwe.
Ale myślę, rozważanie ich może jest właściwe.
Narodowej, no to są pytania do ministra obrony narodowej. Nie sądzę, żeby to było uzasadnione.
Nie, dobrze. Panie ministrze, to w takim razie, czy przywrócono już system Polsy po ataku hakerskim?
Myślę, że to jest kwestia 2-3 dni. Na razie jest odcięte od internetu i na razie CSIRT-y, czyli takie zespoły szybkiego reagowania na te sytuacje krytyczne w internecie, ustalają, co się stało.
A wiemy, co się stało? Mniej więcej chociaż?
Nie chcę mówić za dużo. To nie byłoby...
Ale chociaż jaki wektor? Nie byłoby stosowne.
No oczywiście wschodni, no ale to wszelkie, większość ataków cybernetycznych, hakerskich, to są ataki kierowane czy to z Rosji, czy z Chin. Przedwczoraj, bo wczorajsza decyzja o ograniczeniu, o zatrzymaniu pomocy wojskowej, ale przedwczorajsza, dużo ważniejsza z mojego punktu widzenia, to jest decyzja o zastopowaniu wszelkich operacji hakerskich przeciwko Rosji.
Tak, i ona była podjęta jeszcze wcześniej. To nie jest decyzja po spotkaniu Trumpa z Zełenskim.
Tak, więc w dobie tej wojny w cyberświecie ta decyzja oby nie miała dalej idących skutków.
No, ale to rozumiem jest także decyzja, która może mieć skutki dla Polski.
No tak, oczywiście, no jesteśmy na pierwszej linii. To mamy oczywiście czym się pochwalić, mamy świetne zespoły szybkiego reagowania, ale no, każdy system da się złamać i każdy system da się skompromitować.
Za chwilę wrócimy do pytań o to, co się kompromituje, co nie. A teraz, panie ministrze, specjalnie dla pana z naszej złotej kuli, szklanej kuli, proszę 3 pytania od razu wylosować.
Raz, dwa, trzy. No
3. Jedno odpowiemy jeszcze na antenie radia RMF FM.
4 wziąłem.
Nie, 4 to nie, bez przesady. Ja już zabieram kulę, a pan pierwsze pytanie od naszych słuchaczy może już odczytać. Więc pan ma okulary od razu, więc nie musi pan się...
Jak się panu podobało, panie ministrze, zachowanie Trumpa wobec prezydenta Zełenskiego w Waszyngtonie? Pani Sylwia z Konina, pozdrawiamy serdecznie Konin i panią Sylwię.
Pozdrawiam oczywiście, ale proszę odpowiedzieć na pytanie. Podobało się panu?
Straszne to było, wie pan. Ja cały piątek spędziłem w nadziei, że panowie się dogadają i że wyjdzie z tego podpisanie umowy, która wprawdzie formalnie nie niosła ze sobą większych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, ale jednak zmieniałaby sytuację geopolityczną, a dostaliśmy wszyscy pyskówkę.
Ale pyskówkę, która była zaplanowana pana zdaniem, Donald Trump i J.D. Vance zaplanowali tę pyskówkę?
Obserwowałem panią ambasador Ukrainy i jej reakcję. Było to tam widać.
Widać było, tak.
I widziałem załamanego człowieka i to dowodzi, że to nie było zaplanowane, że to jednak...
No to nie było zaplanowane ze strony Ukrainy, ale tak. Może ze strony Stanów Zjednoczonych było.
Na pewno...
Może chciano wskazać winnego. No nie uda się dogadać z Putinem, bo niby dlaczego, to winny będzie Zełenski. Albo uda się, tylko trzeba to usprawiedliwić.
Najbardziej przerażającą postacią w całym tym występie był dla mnie J.D. Vance. I to nie tylko dlatego, że od niego się zaczęło. W zasadzie zaczęło się od Marka Wałkuskiego. Pozdrawiamy pana redaktora.
No,
bo to zaczęło się
oczywiste pytanie.
Od polskiego pytania, od polskiego dziennikarza. Natomiast J.D. Vance ma dzisiaj wielkie szanse być kolejnym prezydentem Stanów Zjednoczonych.
Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa, wiceministra cyfryzacji Michała Gramatyki. Całości wywiadu możecie posłuchać w internecie. Mamy go na rmf24.pl. Na koniec wracamy jeszcze raz na S8 w Łódzkiem. Przypominamy, że między węzłami Wieruszów i Kępno ciężarówka zderzyła się z dostawczakiem. Teraz droga w kierunku Wrocławia jest zablokowana. Poszukajcie objazdu. W Faktach słyszymy się punktualnie o 3:00.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.